Witam Państwa, Pan Sierosław Pilk. Nie Państwo, zrobię wyjątek, a dla Pana Wojciecha Jakubika, który był sinologiem, a teraz jest naczelnym w gospodarce chyba, portalu w gospodarce, albowiem ten Pan a napisał tekst zupełnie niegłupi. Tekst z 29. Katar może być groźniejszy niż koronawirus dla Gazpromu, ale Katar w sensie nazwa państwa może być groźniejszy niż koronawirus dla Gazpromu. Wojciech Jakubik. Proszę posłuchać, tekst naprawdę jest wart zapoznanie się z nim, albowiem dotyczy Rosji, która z jednej strony graniczy z Polską, a z drugiej strony graniczy z Chinami. O tym Państwo zapewne wiecie, ale stąd wynika bardzo wiele wniosków. Cytuję Lid. Pandemia koronawirusa zagraża pozycji Gazpromu na rynku europejskim, ale kolejnym, być może większym zagrożeniem może być wojna cenowa wypowiedziana przez Katar, długoterminowego dostawcę LNG do Polski, która mogłaby na tej wojnie cenowej skorzystać, pisze Jakubik, redaktor naczelny Business Alert, a to Business Alert. I wydawało mi się, że w gospodarce. No ale nie będzie. I teraz cytuję. Koronawirus to tylko jeden z wielu problemów Gazpromu. Gazprom notuje coraz gorsze wyniki. Eksport gazu z Rosji spadł w marcu o 45% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. O 45%. Turcy kupili z Rosji jedynie 210 milionów metrów sześciennych w porównaniu z 1,418 mld w marcu 2019 roku, czyli rok do roku spadek jest o 7 razy. A przychód Gazpromu ze sprzedaży gazu za granicą sięgnął 6 miliardów 812 milionów dolarów w okresie styczeń-kwiecień 2020. Przychody w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 14 miliardów 100 milionów. Oznacza to spadek o 51,6%. Ponad 50% spadek. Warto podkreślić, że chociaż Gazprom zrzuca te problemy na kart pandemii koronawirusa, to w marcu nie oddziaływały one jeszcze tak znacznie na gospodarkę światową, a większe znaczenie miały ciepła zima, po pierwsze, po drugie rekordowe zapasy zebrane między innymi przez obawy o to, że Gazprom przerwie dostawy gazu na Ukrainę, po drugie, trzecie, mniejszy wzrost popytu na gaz przez spowodowany spowolnieniem gospodarczym. Koronawirus to tylko problem pogłębiający ten trend. Kommersant, czyli rosyjska gazeta, przypomina, że ceny gazu są rekordowo niskie na całym świecie w związku ze spadkiem zapotrzebowania wywołanym pandemią koronawirusa oraz kryzysem gospodarczym. Spadek cen LNG w amerykańskim Henry Hub, z którego my dostajemy, znaczy kupujemy gaz, co jest w tej chwili około 61 dolara za 1000 metrów sześciennych, powoduje, że dostawy gazociągowe do Europy z Rosji, Norwegii i Algierii tracą rynek na rzecz gazu skroplonego. Gazprom musiał także obniżyć ceny gazu w sprzedaży z użyciem platformy ekonomicznej. Gazprom musiał obniżyć także ceny gazu w sprzedaży z użyciem platformy elektrycznej. Wynosiła ona w maju około 80 dolarów za 1000 metrów sześciennych skroplonego gazu. Siergiej Kapitonow ze Szkoły Energetycznej Skolkowo ocenia, że cena gazu rosyjskiego plasuje się między 110 a 120 dolarami za 1000 metrów sześciennych. No to jest prawie dwa razy więcej niż w tej chwili cena w tym amerykańskim hubie, Henry Hub. Maria Biełowa z Wigon Consulting jest bardziej pesymistyczna i szacuje ją w drugim kwartale 2020 roku na 72-75 dolarów za 1000 metrów sześciennych, a w trzecim nawet około 50 dolarów ze względu na dalszy wzrost presji cenowej w Europie. Dostawy od Gazpromu odpowiadały za realizację 39% zapotrzebowania europejskiego w 2019 roku. Czyli ponad jedna trzecia zapotrzebowania europejskiego w 2019 roku to były dostawy Gazpromu. Ten wskaźnik może spaść do 35%, jeśli zapotrzebowanie w Europie utrzyma się na poziomie z zeszłego roku, ale jeśli spadnie, udział Rosjan w rynku europejskim może spaść do 34%. O, tragedii nie ma. Dla Rosjan oczywiście. Oznacza to perspektywę dalszego spadku przychodów Gazpromu oraz coraz lepszą pozycję LNG na rynku europejskim. Widać to już na wspomnianym rynku tureckim. Wspomnianym, no nie wiem, do tej pory o Turcji praktycznie nie było mowy, a on pisze o wspomnianym. No raz, nadawanie będzie. Nie będę się czepiał. Bułgarska gazeta Ekspert podaje, że dostawy błękitnego paliwa z Rosji do Turcji mogą całkowicie się zatrzymać ze względu na spadek zapotrzebowania oraz rosnącą konkurencję. Gazociąg Turkish Stream został otwarty z końcem 2019 roku. Jego przepustowość to 31 miliardów metrów sześciennych rocznie. Tymczasem dostawy Gazpromu do Turcji spadły w marcu do 200 miliardów metrów sześciennych. No to w jednym miesiącu, więc razy 12 trzeba było pomnożyć, prawda? No to było 2 miliardy z kawałkiem. A przepustowość 31 miliardów. A więc ponad 10 razy mniejsza, mniej się transportuje niż jest możliwości przesyłu. W zeszłym roku, w tym samym miesiącu, osiągnęły ta przepustowość osiągnęła 1,5 miliarda metrów sześciennych, a w 2018 prawie 3 miliardy metrów sześciennych. Wprawdzie nie wiem, jak to się stało, że w 2018 roku tym Turkish Streamem płynęło 3 miliardy metrów sześciennych, skoro on został otwarty dopiero w 2019 roku, ale to powiedzmy sobie, to jest drobiazg. Przepustowość gazociągów z Rosji do Turcji, poza Turkish Streamem jest jeszcze Blue Stream, była wykorzystana w 11%. 11%. Jak rozumiem, teraz w tych miesiącach. W międzyczasie dostawy LNG na rynek turecki wzrosły o 45%. Bułgarski ekspert szacuje cenę gazu rosyjskiego dla Turków na około 103 dolary za 1000 metrów sześciennych. 103. Tymczasem spotowe dostawy gazu skroplonego uzależnione od cen europejskich źródeł mogą być jeszcze tańsze ze względu na spadek zapotrzebowania na gaz w Europie. Dostawy Rosji, no ale to takie gadanie głupie, no. Mogą być, wszystko może być, no. Z białego może się zrobić czarny, ale czy te dostawy spadną do spotowy poniżej 103, tego nie wiadomo. Dostawy z Rosji z wykorzystaniem Turkish Stream są zdaniem analityków eksperta całkowicie nieopłacalne. To zły prognostyk dla Nord Stream 2, który może umrzeć na koronawirusa, o czym pisałem w innym miejscu. Nie on, znaczy przepraszam, to jest koniec pewnego akapitu. I powiedziałem nie od razu, dlatego że dziwię się trochę panu Jakubikowi, no ale on widocznie musi tak pisać, dlatego że jeśli ktoś tak pisze, wiecie państwo, ja nie wiem, z 8 lat temu, 7 lat temu, nie pamiętam, kiedy to było, był u mnie naprawdę znany, bardzo dobry, jeden z najlepszych polskich analityków giełdowych. No po prostu znaliśmy się. I on mi wtedy, to było wtedy, kiedy był ten kryzys związany z rublem. A ze spadkiem wartości rubla. Znaczy Amerykanie zaczęli walkę z Rosją przy pomocy spadku cen ropy i automatycznie rubla spada. I ten pan, naprawdę wybitny analityk, udowadniał mi na papierze, licząc, że w ciągu 2 lat Rosja stanie się nieopłacalna i w ogóle Rosję szlak trafi. To było 8 lat temu. Minimum. No i co? No i nic. Tak więc jak ja słyszę o tym, że Nord Stream 2 umrze na koronawirusa, to mnie się śmiać chce. Bo Nord Stream 2 nie może umrzeć na cokolwiek z bardzo prostej przyczyny. To jest projekt polityczny, który nie może umrzeć. Panie Jakubik, bądź pan uczciwy. Czasami, no niech się panu zdarzy raz na ruski rok być uczciwy w stosunku do ludzi, którzy pana czytają. Nie ładnie tak okłamywać. Lecz. Tak, także tak to mniej więcej wygląda. Dobra, jedziemy dalej. Podtytuł, następny podtytuł. Wojna cenowa na rynku gazu w Europie? To jest oczywiście pytanie. I Jakubik pisze. To jednak nie koniec problemu Gazprom. Dostawcy LNG sprzedają gaz coraz taniej, ale prawdopodobnie będą zmuszeni do ograniczenia eksportu z powodu spadku produkcji gazu skroplonego, na przykład w USA. Należy zaznaczyć, że nie oznaczałoby to zagrożenia dla kontraktów długoterminowych, jak mówiłby PGNiG. Należałoby jednak spodziewać się, że producenci LNG zmniejszą wydobycie w celu zdjęcia nadwyżki paliwa z rynku. Okazuje się, że nie wszyscy mają takie plany. To, o co tutaj on pisze, to jest i prawda, i kłamstwo. Bo jeśli on pisze, że nie należy się spodziewać zagrożenia dla kontraktów długoterminowych, oczywiście, że się należy spodziewać. Jak umowy PGNiG, oczywiście, że się należy spodziewać. Po prostu Amerykanie powiedzą, no to paluszkowie, teraz nie płacicie X, tylko powiedzmy sobie płacicie X plus 20%. No i już. A Polaczkowie co powiedzą? Tak jest, proszę pana. Tak jest. Całuję pana w dupę, szanownego pana Amerykanina. Dobrze. No i teraz cytuję dalej. Agencja Bloomberg podaje, że Katar rozpoczął w lutym przekierowywanie dostaw LNG z Azji do Europy Północno-Wschodniej ze względu na uderzenie koronawirusa w sprzedaż na rynku azjatyckim. Alternatywa to ograniczenie wydobycia krajowego gazu, od którego jednak jest zależny budżet katarski. Nie rozumiem, o jakiego krajowego. Krajowego, którego krajowego? Krajowego, chyba katarskiego. No da. Mógłby on także spowodować utratę rynków, udziałów rynkowych na korzyść rywali, w tym Australii, która mogłaby zastąpić Katar w roli lidera eksportu LNG na świecie. Z tego względu, a Katarczycy mogą wybrać przecenę i walkę o klienta. Bloomberg sugeruje, że taki ruch mógłby doprowadzić do pojawienia się zjawiska wojny cenowej, która doprowadziłaby do negatywnej ceny dostaw WTI w kontraktach majowych ze względu na niedobór miejsc magazynowych. Nie wiem, czy państwo wiecie, co znaczy negatywna cena. Cena ujemna. Co to znaczy? No, dalej nie będę tłumaczył. Nie chcę się. Agencja ostrzega, że taki ruch Kataru doprowadziłby do pojawienia się cen negatywnych gazu. No już raz to powiedziałaś, Jakubi. Tymczasem magazyny gazu w Europie są już napełnione w 66% w porównaniu do średniej z ostatnich lat wynoszącej 38% według Gas Infrastructure Europe. Pozwólcie państwo, że ja tutaj się zatrzymam trochę, bo się chyba zakałapućkał ten biedny Jakubi. Proszę państwa, jak ktoś za bardzo wierzy temu, co mówi Bloomberg, czy pisze Bloomberg, no to później się wpada w problemy. A Jakubik nie ma wyjścia. Musi wierzyć w to, co pisze Bloomberg, no bo spróbowałby nie, to by przestał być redaktorem naczelnym. No, o czym ja mówię? Ceny negatywne na ropę już były. Już żeśmy przerabiali w pewnym momencie, to wystarczy spojrzeć na wykres i zobaczycie państwo. Zresztą ja widziałem, znaczy pokazywałem państwu te wykresy, więc to nic nowego. A pojawienie się, znaczy taki ruch Kataru doprowadziłby do pojawienia cen negatywnych na gazie. I to wszystko się akurat zgadza do tego momentu. Pytanie tylko, dlaczego te ceny negatywne miałyby się pojawić w sytuacji, kiedy jest zapewnionych tylko 66% magazynów w Europie. Czy magazyny są zapełnione w 66%? Nie. 66% to jest raptem 2/3, jeśli ja pamiętam matematykę na poziomie szkoły podstawowej. No więc, a gdzie jest jeszcze 1/3? To co, nie ma miejsca na to, żeby schować ten gaz, który będzie można nie tylko kupić, do którego będą dopłacali, bo ceny negatywne, to jest właśnie taka sytuacja, że producent dopłaca do cen. Dopłaca do odbioru gazu. No więc tutaj jakby to tak jak się nie myśli samemu, tylko za panią matką, czyli za Bloombergiem. Cytuję dalej. Minister energetyki Kataru, Saad Al-Kabi, zadeklarował, że jego kraj zamierza kontynuować inwestycję w rozwój wydobycia z pola północnego, największego złoża gazu na świecie, pomimo opóźnienia przetargu. Dzięki rozwojowi wydobycia gazu z tego złoża, produkcja LNG w Katarze ma wzrosnąć z 77 milionów ton obecnie do 110 milionów ton w 2025 roku i 126 w 2027 roku. Więc tutaj wszystko było fajnie, gdyby nie to, że on napisał produkcja LNG w Katarze. Nie, produkcja katarska, produkcja LNG, bo złoże północy, bo Katar nie sięga swoimi granicami na złóż północnych. Nie ma szans. No ale to jest zaraz. Co się tam Jakubikowi popieprzyło? Katarczycy chcą w ten sposób odzyskać pierwsze miejsce na liście eksporterów gazu skroplonego, które zabrali im w ostatnich latach Australijczycy, rozważający zawieszenie szeregu projektów LNG na kontynencie. Na którym? Właśnie. Przypuszczam, że w Australii. Al-Kabi, cytowany przez Financial Times, przekonuje, że zapotrzebowanie na gaz na świecie pozwala snuć plany eksportowe pomimo koronawirusa, a Katar jest w stanie przetrwać jeszcze niższe ceny ze względu na niskie koszty wydobycia. Ceny musiały być bardzo niskie, byśmy poczuli ból, przekonuje minister ten katarski. Kiedy pojawia się problem z popytem, z rynku wypadają nawet naprzód najdrożsi producenci, bo nie mogą nic sprzedać. No to jest jasne. Myślę, że wielu z nich zamknie projekty LNG, zanim ten trend dotrze do nas, dodaje. Myślę, że tak właśnie będzie. Jego zdaniem Katar może wręcz wykorzystać tę sytuację do poprawy pozycji na rynku. Też tak uważam. Już teraz inwestuje w nowe złoża na Wybrzeżu Kości Słoniowej i może dalej korzystać z przeceny wywołanej kryzysem, a według Al-Kabiego ma na to pieniądze. I teraz pozwolicie Państwo, że, albo nie, chciałem o tym powiedzieć, ale to jest rzecz na kolejny materiał. Za chwilę będę mówił, zrobię nowy felieton na ten temat. Katar a Chiny. I teraz pod tytuł Szansa dla Polski. Polska jest jednym z klientów Kataru, więc może skorzystać na wojnie cenowej, jeśli ta faktycznie wybuchnie na rynku gazu w Europie. Polska importuje LNG z Kataru na mocy umowy PGNiG Qatar Gas z 2008 roku z aneksem z 2017 roku. Łączny wolumen dostaw to 2 miliony ton rocznie, czyli to jest około 2,7 miliarda metrów sześciennych po regazyfikacji przez 20 lat. Przecena Katarczyków mogłaby potencjalnie doprowadzić do obniżki cen dostaw do Polski. Słowem kluczowym jest tutaj słowo potencjalnie. Kontrakt długoterminowy zapewnia także ciągłość dostaw w razie spadku wydobycia w Katarze. Być może to czas na rozmowy z Katarczykami o rabacie? ja myślę, że Polska musi kupować droższy i drogi gaz amerykański z Henry Hub. A więc pytanie, czy nam czy Polacy będą mieli na tyle siły, żeby jeszcze negocjować z Katarczykami, żeby Katarczycy sprzedali nam taniej, bo trzeba będzie Amerykanom zapłacić drożej. To, co ja mówię, to naprawdę nie jest pozbawione sensu. Możecie Państwo wierzyć. Ja jestem przekonany, że że w rozmowach z Amerykanami nie mamy cienia szans. Po prostu musimy płacić tyle, ile Amerykanie sobie zażyczą. To tak jak kiedyś było z Rosją, teraz sytuacja powtarza się, tyle że z Ameryką. Ot taki mamy klimat. Polska leży w takim klimacie. Dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia.